Moje dzisiejsze kazanie będzie miało też już taki charakter przedświąteczny czy świąteczny. Mianowicie wiemy o tym, że dzisiejsza niedziela rozpoczyna tak zwany Wielki Tydzień, czyli ostatni tydzień z życia Jezusa tutaj na ziemi. Wielki Piątek, czyli dzień, w którym Jezus został ukrzyżowany. Niedziela, Wielka Niedziela, czyli wspaniałe zwycięstwo, zmartwychwstanie. A w międzyczasie cały tydzień, w którym Jezus coś czynił, coś mówił. Tydzień, który rozpoczyna się od tego momentu, kiedy On wkracza do Jerozolimy, wieża do Jerozolimy i te ostatnie dni właśnie spędza tam. Chcę powiedzieć tak, że dla mnie osobiście Wielkanoc czy święta wielkanocne są bardzo ważne. Bardzo poważnie chcę w moim życiu podchodzić do świąt wielkanocnych. Kiedyś przed nawróceniem nie za bardzo się przejmowałem jakimikolwiek świętami. Z niczym mi się tak naprawdę nie kojarzyły. Z niczym nawet dobrym mi się nie kojarzyły. Chyba może tylko z tym, że szynka była, bo to był taki czas, że jak się udało w sklepie wystać jedną szynkę, to była na rodzinę, a tak to później trzeba było czekać do drugich świąt. Z tym mi się bardziej kojarzą święta przed nawrócenia. Teraz chcę zupełnie do tego podchodzić inaczej. Chcę inaczej podchodzić, szczególnie do świąt wielkanocnych. Może takie pytanie bym postawił, jak przygotować się do świąt wielkanocnych, albo jak powinniśmy przygotować się w ogóle do tych świąt. Jak się przygotowujecie do świąt wielkanocnych? No szczerze, kiedy jedziecie na zakupy? W poniedziałek? Nie, w poniedziałek to za wcześnie. Środa, czwartek, tak? Ruszamy, bierzemy pieniądze, talony, jak ktoś dostał z pracy, ruszamy do hipermarketów albo na Tomex, tam jest większy wybór, wędlin. Spędzamy kilka godzin na Tomeksie. Co jeszcze robicie? Jak się jeszcze przygotowujemy do świąt? Generalne sprzątanie. Sprzątanie domu, mycie okien. Umyliście już okna? Nie, zostawiliście sobie na Wielki Tydzień. Ja też na Wielki Tydzień. Ale nie wiem, czy będę mył okna. Co jeszcze? Pieczenie, siostry. Wiecie już, jakie będziecie robić wypieki? Co jest pożądane na święta wielkanocne? Sernik jest pożądany. Musi być. Widzę, że to bracia są przekonani co do tego, że bez sernika święta nie mogą się odbyć. Albo byłyby co najmniej nieudane, albo gorsze. Sernik. Ja makowiec preferuję, także. Chociaż nie zastanawiam się, czy to jest świąteczne, na te święta odpowiednie, ale dla mnie makowiec to jest jedyne ciasto, które preferuję. Co jeszcze robimy przed świętami? Jak się jeszcze przygotowujemy? A to by było na tyle, nie? To by było na tyle. No może jeszcze jakoś dom ustroimy, firanki wypierzemy, zasłony powiesimy nowe. A teraz zadajmy sobie pytanie, czy Jezus byłby szczęśliwy z tego, gdybyśmy tylko tak przygotowali się do świąt wielkanocnych w Wielkim Tygodniu. Czy patrząc z nieba powiedziałby, pięknie, fajnie, cieszę się, moje dzieci tak swoje domy wysprzątały, sprzątali swoje, nie wiem, przygotowali dużo jedzenia dobrego. Czy Jezus byłby z tego bardzo zadowolony? Oczywiście nie chcę powiedzieć, że nie powinniśmy tego robić, że tym bardziej powinniśmy, nie wiem, pozostawić brudne brudy. Nie chcę tego powiedzieć. Ale chcę powiedzieć, że to nie jest jedyny sposób. I to nie jest tylko jedyna rzecz, jaką powinniśmy zrobić, przygotowując się na Wielkanoc. Chciałbym, żeby dzisiaj naszą inspiracją do refleksji, bo też takie mam... Taki też jest charakter tego kazania, refleksja. Był ostatni tydzień życia Jezusa. Wspominamy Wielki Tydzień, czyli ostatni tydzień życia Jezusa. Czy zastanawialiście się kiedyś, analizowaliście to głęboko, co Jezus robił w ostatnich swego życia? Czym Jezus zajmował się w ostatnich dniach swego życia? Przecież Jezus mógł zrobić tak, to są moje ostatnie dni w tym ciele na tej ziemi. A więc najlepiej się zaszyję gdzieś Kafarnaum, albo gdzieś jeszcze lepiej, gdzieś nad Jeziorem Galilejskim, tam sobie namiocik postawię i w samotności, w ciszy przeżyję ten tydzień i przyjdę w piątek rano albo w czwartek wieczorem do Jerozolimy. Niech tam się stanie to, co się ma stać. Bo przecież na to zostałem posłany. Czy Jezus tak zrobił? Jezus tak nie zrobił. Zobaczmy, jak wyglądał ostatni tydzień w życiu Jezusa. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Od 10 do 11 wersetu czytamy na 1054 i wszedł od 10. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, któż to jest? Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. A więc jakiś wielki autorytet spoczywał na Synu Bożym. Przybywszy do Jerozolimy, wywołał poruszenie w całym mieście. Był znany jako prorok, tak go spostrzegali ludzie, więc tak też był odczytywany, tak go ludzie spostrzegali. Więc poruszyło się całe miasto. Ludzie wiedzieli, oto przybył Jezus z Nazaretu, jest w Jerozolimie. Oni nie wiedzieli, że On będzie umierał w piątek, oni tego nie wiedzieli. Nie mieli tej świadomości. On miał dokładnie tę świadomość, wiedział. Wiedział, że to są ostatnie dni Jego życia. I teraz zobaczmy, czym się Jezus zajmował w ostatnim tygodniu. Kontynuując ten fragment od 12 wersetu, czytamy takie słowa. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali, kupowali świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębi powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Pierwszą rzecz, jaką Jezus zrobił po przybyciu do Jerozolimy, to przyszedł do świątyni i zrobił w świątyni porządek. Porządek w świątyni. Mógł powiedzieć tak, a co mnie to w tym momencie wszystko obchodzi? Przecież ja za chwilę zawisnę na krzyżu i dokonam wiecznego odkupienia. I rozpocznie się nowa era, bo będzie świątynia Ducha Świętego. Mógł tak powiedzieć, on to wiedział, że rozpocznie się nowy etap w życiu, że będzie... że prawdziwa świątynia to jest człowiek. Tam będzie przebywał Duch Święty. Mógł się nie zajmować świątynią. Ale Jezus chciał wyrazić Boże oburzenie. To było wyrażenie Bożego oburzenia na to, co się działo w świątyni, która miała być miejscem uwielbienia Boga i miejscem chwały. Na dziedzińcu świątyni, na placu tym świątynnym zrobiono sobie bazar i sprzedawano zwierzęta ofiarne. A więc człowiek, który chciał pójść do świątyni, chciał wejść tam na dziedzińce, gdzie było to miejsce modlitwy, musiał przejść przez bazar, na którym był handel. Były kantory wymiany pieniędzy. Wymieniono pieniądze rzymskie na pieniądze żydowskie, bo tylko takie można było włożyć, wnieść do świątyni. A więc zwierzęta, handel, targowanie się, kłócenie się. Gdzieś na dziedzińcu świątyni to wszystko się odbywało. I Jezus, widząc to, wyraził Boży gniew. Wyraził, co Bóg o tym myśli. Jezus zajął się tym, widzimy tu taki sposób bardzo jednoznaczny, rozpędził całe to towarzystwo i powiedział, to nie tak. Dom Boży, świątynia miała być miejscem modlitwy, miejscem wyciszenia, miejscem relacji, miejscem spotkania z Bogiem, a nie miejscem zgiełku, kłótni, targowania się, handlowania. Nie to było, nie to jest jej przeznaczenie, ale społeczność z Bogiem. Więc ja się na przykład cieszę, tak przygotowując to kazanie, zastanawiałem się, gdyby Jezus tak przyszedł w taki sposób do nas za nabożeństwo i chciał szczerze wyrazić, co On myśli o naszym nabożeństwie. Co On myśli o tym, w jaki sposób my przeżywamy to spotkanie z Bogiem. Dzisiaj mógłby powiedzieć, no trochę tego w tym modlitwy było w domu modlitwy. Ja na przykład sobie myślę tak, to by było coś chyba normalnego, gdybyśmy na przykład mieli takie nabożeństwo, że przez 2 godziny się modlimy. Czy byłoby to miłe Bogu? Gdybyśmy mogli naprawdę przeżywać głęboką społeczność z Bogiem w modlitwie? Przecież dom Boży to jest dom modlitwy. Jeśli to wyrzucimy, to co zostaje? Pomyślmy o tym. A więc Jezus wyraził swój gniew, też wyraził, co Bóg o tym myśli, tym czynem. Wiecie, i taka aktualizacja, takie myślenie pojawiło się w moim sercu. Przygotowując się do świąt, robimy porządki. Ale czy to tylko chodzi o te porządki, wiecie, kurz, odkurzanie, sprzątanie, łazienka, wanna, płytki, okna, zasłonki, firanki, możemy sprzątać do Bożego Narodzenia. Byśmy chcieli wszystko wysprzątać. Pan Jezus zrobił porządek w świątyni. Pomyślmy o naszym wnętrzu. Pomyślmy o tym, że to jest ważniejsze, jak my nasze wnętrze przygotowujemy na spotkanie z Panem, na rozważanie Jego śmierci, na rozpatrywanie, na cieszenie się Jego zmartwychwstaniem. To ma być przygotowane przede wszystkim na pierwszym miejscu. Czy myślimy, że jeżeli tutaj zewnętrze nasze jest dobrze przygotowane, że to zadowala Jezusa? Pan Jezus zawsze patrzy tutaj, Bóg patrzy do wnętrza człowieka i to ma dla Niego wartość. I to jest coś, do czego On przykłada wielką wagę. A więc porządki świąteczne nie powinny być sprowadzone tylko do posprzątania mieszkania, domu, ale też do wejrzenia w swoje serce. Wiecie, Żydzi mieli takie święto, mają dalej takie święto, Jom Kippur, to święto się nazywa, jest to święto na, albo inaczej, Dzień Pojednania. Czyli w okresie świątyni, wtedy arcykapłan składał ofiarę za grzech Izraela. W okresie poświątynnym Żydzi mają troszeczkę inny rytuał tego święta, bo nie mogą składać ofiary. Ale pozostała jedna wspólna cecha. Czy to przy okresie, gdy była świątynia, czy okresie poświątynnym. Że jest to dla nich dzień ukorzenia się przed Bogiem i dzień upamiętania. Dzień ścisłego postu. Oni się przygotowują na to właśnie, swoje wnętrze przygotowują na to. Aby się ukorzyć przed Bogiem i wyznać grzechy. Wyznać grzechy Bogu. I Żydzi mają święto. A ja pomyślałem sobie, a my nie mamy żadnego takiego dnia, bo my jako chrześcijanie preferujemy wolność. My nie mamy takiego nakazowego dnia. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem tak, że wolność stawia przed nami ogromne wymagania. Wolność jest dla dojrzałych. Wolność jest dla ludzi odpowiedzialnych. Wolność jest dla ludzi, którzy wiedzą, co powinni robić. Wiedzą, jak się zachować. I właśnie, kiedy jesteśmy w tym okresie przedświątecznym, przed Wielkanocą, to może dobrze wejrzeć w swoje wnętrze, swoje serce, ukorzyć się przed Bogiem, powiedzieć, Panie, tak wygląda moje życie. I tak, jak mamy to zrobić? Popatrzcie na Dawida, Psalm 26. Psalm 26, werset 2. Dawid mówi tak, Psalm 599, tak się modli. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, poddaj próbie nerki i serce moje. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, poddaj próbie nerki i serce moje. Wiecie, Dawid prosi Boga, aby Bóg zbadał jego wnętrze, zbadał jego serce, żeby go wypróbował. Bo my czasami nie widzimy pewnych rzeczy, które w nas się dzieją. To nie jest tak, że za każdym razem mamy takie obiektywne, uczciwe i szczere popatrzenie na swoje życie. Ale kiedy Bóg podda próbie nasze nerki, nasze serce, podda próbie nasze życie, a przeważnie się to dzieje tak, że nas wrzuci w jakieś okoliczności, w jakieś trudniejsze okoliczności, bardziej uciążliwe okoliczności, przykre okoliczności, to wtedy nasze serce jest poddane próbie, bo bardzo szybko wypływa na powierzchnię tak naprawdę to, co się w nim znajduje. To tak jak z oczyszczaniem, nie wiem, złota, że się podgrzewa, roztapia. Im wyższa temperatura, wtedy wypływają nieczystości na wierzch. I wtedy dopiero widać, ile tam jeszcze jest brudu. Trzeba to zebrać, aby to złoto czyścić. Przynajmniej w dawnych czasach taką technikę stosowano. Nie wiem, jak to się robi teraz. Wiecie, Bóg tak samo poddaje próbie nasze życie, żeby wypłynęło, co jest na wierzch. Ale On tego za nas nie pozbiera. My sami musimy coś z tym zrobić. A więc to jest jeden sposób. Prosić Boga, Panie, poddaj próbie życie moje. Doświadcz mnie. Czy masz odwagę się tak pomodlić? Czy masz odwagę być jak Dawid? Tak często chcielibyśmy być jak Dawid w niektórych sytuacjach. Tylko że takie mam wrażenie, że nieraz wybieramy wycinki z życia Dawida. Nam się podoba sytuacja, kiedy pokonał Goliata. Nam się podoba sytuacja, kiedy, nie wiem, zwyciężał wrogów, kiedy był dowódcą i miał sukces, kiedy zasiadał na tronie. Ale ten sam Dawid zamykał się z Bogiem i mówił, Panie, poddaj próbie moje serce, poddaj próbie mojej nerki. Zbadaj mnie, zobacz, w jakim miejscu jestem. Czy jestem Ci dalej wierny? Tego nikt nie widział. Może był sam w swojej komorze, później spisał to w psalmach i my to możemy dzisiaj czytać. I to było prawdziwe wołanie, szczere wołanie. I Bóg mu to pokazywał. I widział jego serce. I coś się działo pozytywnego w życiu króla Dawida. A więc modlitwa do Boga, oczyszczenie. Ale także popatrzcie, drugi list do Koryntian. Możemy Boga o to prosić, ale drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 5 nam mówi tak. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. To jest inne zawołanie. Tam prosimy Boga. A tu Boże Słowo nas wzywa do tego, poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Czy trwam w wierze dzisiaj? Czy już przywykłem do tego, że niedziela, dziesiąta, trzeba się ubrać i pójść na nabożeństwo? Czy trwam w wierze, czy poddaję się siebie próbie? Dalej jest powiedziane, poddawajcie siebie próbie, czy doświadczajcie. Doświadczenie to jest jakieś przetestowanie. Czy jeszcze trwam w wierze? Jak mam to zrobić? Jak mogę to zrobić? Trzeba przyjść do lustra, żeby zobaczyć siebie, to trzeba przyjść do lustra. Ale nie do tego lustra, które mamy w łazience, które przed świętami jeszcze na pewno każdy z nas sobie tam przeczyści. Ale trzeba przyjść do Bożego lustra. Przecież dobrze wiemy, że Słowo jest lustrem. Nie po to, żeby widzieć błędy brata i siostry. I tak im przynieś i patrz tutaj, przyglądnij się, jak jesteś. Nie powiem, co mam na myśli. Jesteś niefajny, nieładny. Tylko jest lustrem, żebyś się przyglądnął sam. Co czytamy w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16. Czytamy także, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Do nauki, do wykrywania błędów. Do wykrywania błędów w moim życiu. Chyba, że sobie tak czytam Pismo Święte, że po prostu no to jest moja chrześcijańska tradycja. Tu wersecik, tam fragmencik. Dzisiaj przeczytałem, odhaczyłem, odkładam na półkę. Jak każdą inną książkę. Ale czytam, czy w ten sposób, że Panie, ukaż mi błąd w moim życiu, jeśli on jest. Poddaj mnie próbie, przetestuj mnie przez Twoje Słowo. Niech Twoje Słowo przemówi do mnie. Dalej do wykrywania błędów, do poprawy. Do poprawy swojego życia. Abym swoje życie mógł poprawić przez Boże Słowo. Do wychowania w sprawiedliwości. Do tego, abym mógł żyć tak, aby się Bogu podobać. A więc Boże Słowo też nam mówi, że mamy samych siebie poddać próbie, spojrzeć na własne życie, doświadczyć samego siebie, a najlepiej jest doświadczyć samego siebie szczerze, patrząc w lustro Bożego Słowa i pozwolić temu Słowu zadziałać w nas. Zadziałać w nas. Bardzo często zdarzają się te sytuacje, że słyszę, jakie było dobre słowo dzisiaj dla kogoś. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, dobre było słowo dla tego brata dzisiaj. Nie przychodźcie do mnie raczej z takimi rzeczami. Dobrze? Proszę was o to. Dajcie, zachowajcie to dla siebie. To słowo było dobre dla mnie, bo zanim tutaj stanąłem, to ja już je wygłosiłem sobie, przeżyłem je sobie. Już je przemyślałem sobie. Stwierdziłem, jest dobre dla mnie, więc może będzie też dobre dla kogoś, kto jest tutaj w zgromadzeniu. Może będzie dla kogoś, kto też będzie to słowo potrzebował. A więc pierwsza rzecz to porządki świąteczne. Ale porządki tutaj, w naszym sercu. Tak jeszcze pomyślałem sobie przed kazaniem, czy my lubimy porządki. I tutaj chciałbym podać przykład mojej córki. Już nie mówię, nie chcę nawet powiedzieć o tym, żeby ona sprzątała sama, samodzielnie. Na przykład wzięła się i posprzątała. Nie lubi porządków, a szczególnie nie lubi porządków, jak ktoś na biurku zrobi porządki. Ona tam ma wszystko tam. Nawet kawałki gumki, która wygumkowała tydzień temu i te wiórki nie wolno sprzątnąć, bo to są jej wiórki. Z jej gumeczki. To już nie mówię, żeby ona lubiła sprzątać, ale wiecie, wczoraj w sobotę wyciągnąłem odkurzacz i ona z taką rozpaczą. Znów sprzątasz? Znów będziesz odkurzał w moim pokoju? No, ostatnio odkurzałem tydzień temu. Może tak raz na rok by wystarczyło, nie? To byś była całkiem szczęśliwa. Nawet nie proszę ciebie, żebyś posprzątała. Ja ci posprzątam. Odkurzę ci. Też źle. Wiecie, tak jest czasami z naszym duchowym życiem. Nie mówiąc o tym, żebyśmy sami sobie posprzątali. Nawet gdyby Bóg chciał, to też mówimy, no za często, Panie Boże, tak? Raz na rok, w Yom Kippur. To wiemy, kiedy w tym roku jest i ogłosimy, żebyśmy może coś posprzątali w naszym życiu. Nie, drodzy. Słowo Boże jest do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, do wykrywania błędów, po to, abyśmy mogli trzymać kurs, żebyśmy nie byli zawstydzeni wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie, żebyśmy mogli śmiało stanąć przed Nim i usłyszeć słowo sługo dobry i wierny. Wiem, że Ci było ciężko, ale trzymałeś się mnie bez zastrzeżeń, byłeś wierny wobec mnie i wobec mojego słowa. I nie kombinowałeś, jak tu nagiąć, ażeby jeszcze było w normie. A więc pierwszą rzeczą, jaką Jezus zajmował się, kiedy wkroczył do świątyni, to było zrobienie, kiedy wkroczył do Jerozolimy, zrobienie porządków. Kolejna rzecz, żeby nie skupić się tylko na jednym, więc w miarę szybko powiem też o innych rzeczach, które Jezus czynił w ostatnim tygodniu. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, wersety od 14 do 15. Mateusz, 21 rozdział od 14 do 15, czytamy dalej. Najpierw oczyścił świątynię, czyli wyraził Boży stosunek do tego, co tam się dzieje, i wersety 14-15. I przystąpili do Niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzali się. Drugą rzecz, jaką widzę, którą Jezus czynił w ostatnim tygodniu, to widział ludzi potrzebujących. Widział ludzi chorych. Jak powiedziałem wcześniej, Jezus nie miał takiego stosunku. Słuchajcie, ale ja za 3 dni zawisnę na krzyżu. Czy za 4 dni zawisnę na krzyżu. Teraz już nie mogę wam pomóc. Teraz już nie mogę się skupić na was, bo ja sam muszę się przygotować do tego wydarzenia. Ja muszę się wyciszyć. Słuchajcie, nie przychodźcie do mnie. Nic nie chciejcie ode mnie. Bo mnie czeka krzyż. Nie. Pan Jezus nie miał takiego podejścia. Gdy widział ludzi potrzebujących tam na dziedzicu świątyni, ludzi chorych, to jest powiedziane, że ich uzdrowił. Zaczął swoją służbę, kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, kiedy jest początek służby Jezusa, jest powiedziane, że Jezus obchodził miasta i wioski. Obchodził miasta, zwiastował Ewangelię o Królestwie Bożym i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Tak się zaczęła służba Jezusa. I na czym się skończyła? Że w ostatnich dniach widział ludzi potrzebujących, także przyniósł im uzdrowienie. Zajął się nimi. Był skupiony na potrzebach ludzi, na człowieku. Nie był egoistą skupionym na sobie. Dla mnie to jest wielka, wielka postawa Syna Bożego, niedościgniona. On nie myślał o sobie. Nie rozczulał się nad sobą. Ale został posłany do ludzi. Został posłany, by wypełnić Bożą wolę, wolę Ojca. I w ostatnim tygodniu widział, że są wokół Niego ludzie chorzy i poświęcił im czas i uzdrowił ich. Wiecie, dla mnie to też jest takie ważna wskazówka, że Jezus ciągle ma to w sercu, by pomagać. Jezus ma to ciągle w sercu, bo tak rozpoczął swoją służbę, tak kończył swoją służbę, by przynieść uzdrowienie. Ale też jest potrzebna nasza determinacja, oddanie, wołanie. Nie tylko pamiętanie o potrzebach przy okazji spotkania modlitewnego, ale prawdziwe wołanie i modlenie się o te rzeczy. I wierzę, że Bóg też to będzie czynił i czyni w naszym życiu. Kolejna sprawa, którą Jezus czynił w ostatnim tygodniu. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, werset 1. Ewangelia Łukasza, to też jest z tego okresu fragment. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, werset 1. Czytamy coś takiego. Do któregoś dnia siedziało, został zapisane i stało się jednego dnia, gdy nauczał lud świątyni i zwiastował dobrą nowinę, że przystąpili arcykapłani i uczeni w piśmie wraz ze starszymi. I tam wywiązała się dyskusja. Stało się jednego dnia, gdy nauczał lud świątyni i zwiastował dobrą nowinę. Ostatnie dni życia Jezusa w ciele na ziemi. Co Jezus robi? Najpierw oczyścił świątynię, uzdrawiał chorych, a tutaj dowiadujemy się, że nauczał lud świątyni i zwiastował dobrą nowinę. Czy on de facto nic nie zmienił? Wiedząc, że to są ostatnie jego dni, zajmował się tym, czym się zajmował przez całą swoją służbę. Niczego nie rewolucjonizował. Niczego nie zmieniał. Mogę powiedzieć tylko tyle, analizując, że tylko z większą intensywnością robił to, co robił przez całe 3 lata czy 3,5 roku swojej służby. Jeszcze z większą intensywnością, z większym oddaniem robił to samo. I tutaj dowiadujemy się, że on głosi Ewangelię. Jest tam, gdzie są ludzie, jest na świątyni, głosi, jest w świątyni, głosi Ewangelię, naucza ludzi. I raz spróbowałem sobie tak przeanalizować, ile w Ewangeliach jest nauczania z ostatniego tygodnia. Wiecie, jak wiele nauczania jest w Piśmie Świętym zapisanych z ostatnich dni Jezusa? Mateusz, to są rozdziały Mateusz 21-25. Mamy polemikę z faryzeuszami. Jezus wdał się z taką ostrą polemikę z faryzeuszami. Na koniec powiedział im, że w pewnym sensie są winni za sytuację duchową, która jest w Izraelu. Tak im to powiedział Jezus. Bardzo wyraźnie im to powiedział, ostro im to powiedział. Ale też w tym okresie znajduje się nauczanie o końcu świata i powtórnym przyjściu Jezusa, to z ostatniego tygodnia. Nauczanie o 10 pannach, które słyszeliśmy na wiele sposobów w ciągu naszego chrześcijańskiego życia. Nauczanie o talentach, że rozdzielił talenty. Nauczanie o sądzie wiecznym, to z ostatniego tygodnia. Nauczanie o drodze do Ojca z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Nauczanie o krzewie winnym, to z ostatniego tygodnia. Nauczanie o Pocieszycielu Duchu Świętym. To wszystko są z ostatniego tygodnia nauczanie Jezusa. W Ewangeliach spisane. Jezus, jak gdyby wiedział, że to są ostatnie Jego dni, chciał powiedzieć do końca wszystko. Przekazać całą wolę Ojca. Powiedzieć to wszystko, co Ojciec mu przekazał, aby powiedział. I Jezus to dopełnił. Dlatego był z ludźmi. Dlatego był tam, gdzie są ludzie. Był z uczniami. I przekazał słowo. Ja mam takie postanowienie. Mam nadzieję, że mi się uda je zrealizować. Nie wiem kosztem czego. Może kosztem właśnie troszeczkę porządków. Że chciałbym w tym ostatnim tygodniu przeczytać to wszystko, co się działo w życiu Jezusa. W ostatnim tygodniu. Z wszystkich Ewangelii. Przeczytać to, przybliżyć to sobie. Na nowo przeżyć to. Żeby to było dla mnie coś ważnego, coś bliskiego. A nie tylko tradycyjne kolejne święta, a później znów życie popędzi i się nie obejrzymy, gdy będzie Boże Narodzenie. Bo tak jest. Łapiecie dni? Liczycie? Wiecie, jak to wszystko przebiega? Wielkanoc, a już niedługo i tak do przodu. A może warto się zatrzymać trochę w życiu? Niech to będzie dla nas taka okazja. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, czym się Jezus zajmował w ostatnim tygodniu, mianowicie Jezus też poświęcił trochę czasu swoim przyjaciołom. Poświęcił czas swoim przyjaciołom. Dla Niego relacje z ludźmi, którzy byli mu bliscy, były zawsze ważne. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, werset 17. Czytamy w werset 17, że gdy zakończył dzień w Jerozolimie, opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Jezus, gdy cały dzień spędził w Jerozolimie, opuszczał Jerozolimę i szedł do wioski, do Betanii, położonej chyba kilka kilometrów, nie wiem, 2 czy 3 kilometry od Jerozolimy, i tam nocował. Dlaczego się udawał do Betanii na spoczynek na noc? Bo w Betanii mieszkali jego przyjaciele. Bo w Betanii mieszkała Maria, Marta i Łazarz. Może miał jeszcze innych przyjaciół w Betanii, ale tych miał na pewno. Gdzie po całym dniu ciężkiej pracy, po całym dniu nauczania, po całym dniu uzdrawiania, po całym dniu bycia czujnym w polemice z faryzeuszami, którzy starali się ciągle na czymś przyłapać, na wieczór wracał, nie wiem, by spożyć. Tak myślę, to są takie moje, tak myślę, ale myślę, że są uprawnione do tego, żeby tak myśleć, by spożyć z nimi kolację i by w domu przyjaciół przenocować, po to, by rano znów udać się do Jerozolimy. Tak wyglądało jego życie w ostatnim tygodniu. Nie wszystkie noce spędził w Betanii, ale niektóre spędził w Betanii. Przyszedł do przyjaciół, by z nimi być, by się czuć w końcu bezpieczny, by się nie czuć ciągle, że ktoś go testuje, że ktoś go na czymś próbuje bez przerwy przyłapać, że ciągle musi być czujny, że ciągle ktoś na niego czyha, bo w domu przyjaciół się odpoczywa, bo w domu przyjaciół jest inna atmosfera, bo w domu przyjaciół jest dobrze i ma być dobrze. Jezus też takich ludzi miał i z nimi ten czas spędzał. I też dowiadujemy się, że w tym ostatnim tygodniu Jezus obchodził Paschę z uczniami. Łukasz, 22 rozdział. Tam są takie bardzo ważne słowa w wersecie 14 i 15 czytamy. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami. To jest ważne słowo. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami, nie z kimś innym. Z wami ją chciałem spożyć przed moją męką, przed moją śmiercią. Z wami ją chciałem spożyć. Wiecie, to jest coś, co Jezus miał w sercu, aby być z uczniami. Oczywiście, gdybyśmy teraz dorzucili tutaj do tego Ewangelii Jana, byśmy zobaczyli, ile Jezus im powiedział. Pod 13 rozdziału Ewangelii Jana, rozdział 14, 15, 16, to wszystko dzieje się podczas wieczerzy. Jezus z nimi rozmawia, On dużo do nich mówi. On wylewa przed nim, oni są zatrwożeni, On ich uspokaja. To jest spotkanie, to jest wieczerza z przyjaciółmi, chociaż między nimi jest Judasz. A to jest spotkanie z przyjaciółmi, wieczerza z najbliższymi na ziemi. To byli mu najbliżsi ludzie na ziemi. Tych, których wybrał, z którymi był 3 lata, który później wysłał na zwiastowanie Ewangelii. Czy masz bliskich? Czy masz do kogo pójść, gdy ci jest źle? Czy masz do kogo pójść, gdy masz ciężki czas? Czy masz z kim siąść i wiesz, że będziecie mogli porozmawiać jak przyjaciel z przyjacielem? To jest ważne, żeby tak było w życiu. To jest ważne. Zadbajmy o to. Zadbajmy o to, póki po prostu mamy sposobność. Obserwując współczesne czasy, powiem wam, że troszeczkę jestem pewien w trwogi. Jak bardzo nam się relacje rozjeżdżają. Jak bardzo nam się relacje ucinają. Jak bardzo przyspieszyło życie. Jak jest za dużo spraw, które musimy załatwić w ciągu dnia. Za dużo ich jest. Ciągle musimy gdzieś zdążyć. Ciągle musimy komuś dorównać. Ciągle musimy być na czasie. A tak mało jest, żebyśmy mogli posiedzieć i po prostu nie robić nic. Możecie sobie na ten komfort pozwolić? Posiedzieć i nie robić nic. Ale nic z przyjaciółmi. Czy nic, w sensie nie zabiegać o jakąś sprawę. Po prostu posiedzieć i sobie coś powiedzieć tak, serca do serca. To już jest rzadkość. Może tak, niech te święta wielkanocne. Pomyślmy też o tym, że niech to będzie taki czas, że może warto coś odnowić, coś uzdrowić. Kogoś zaprosić, z kimś porozmawiać, z kimś się spotkać. A może w sobotę wielkanocną z kimś na wycieczkę pojedziecie. Czy będziemy jeszcze sprzątać, szlifować, coś tam robić. Może z kimś gdzieś pójdziemy, żeby sobie pospacerować, iść obok kogoś i porozmawiać o tym czy o tamtym. To jest taka kwestia przewartościowania życia. I wiem, że to nie są rzeczy proste. Ja o nich tak mówię dzisiaj, ale wiem, że to nie są rzeczy proste. Ale to są kwestie wyborów. Co uznam za wartość w moim życiu? I ostatnią rzecz, którą Jezus czynił w ciągu ostatniego tygodnia, Ewangelia Jana, 17 rozdział, już nie będę odczytywał tej modlitwy, ale Jezus modlił się. Ewangelia Jana, 17 rozdział, ta modlitwa jest znana jako arcykapłańska modlitwa Jezusa, ale jest to modlitwa o tych, których Bóg dał, modlitwa o wierzących, modlitwa za Kościół, modlitwa. Jezus także znajdował czas, by się modlić, by spędzać czas z Ojcem, by się wstawiać za wierzącymi, by prosić Ojca za nimi. To jest bardzo ciekawe, że ta modlitwa to jest modlitwa za kogoś, nie za siebie. Ta modlitwa za siebie to jest ostatnia modlitwa Jezusa w Getsemane. To jest taki bój modlitewny, kiedy zmaga się Jezus ze swoją duszą i z wolą Ojca i zwycięża wola Ojca. To jest taki bój modlitewny w Getsemane. A w 17 rozdziale Ewangelii Jana mamy modlitwę winniczą. To, co mnie porusza w tej modlitwie, to po pierwsze to, że Jezus modlił się za innych, nie za siebie, za innych. I po drugie, że ta modlitwa ma niesamowitą treść. Jest to modlitwa pełna treści. To nie są takie mantrowanie, takie słowo przychodzi przed Bogiem. Powiem, że czasami się tak zastanawiam. Zastanawiam się czasami nad modlitwami. Może już doszedłem do tego, że w moim życiu coraz częściej się nad czymś zastanawiam. Zastanawiam się też nad modlitwami. I gdy czytam modlitwy, którymi się Jezus modlił, to nie jest mantrowanie. To są wypowiadane głębokie słowa. Słowa, które płyną z serca, to są słowa, które Jezus wyraża przed Bogiem i one mają swoją głęboką treść. One są taką modlitwą, że my ją czytamy i analizujemy i widzimy w nim głębię w tej modlitwie i czerpiemy z tej modlitwy. Tak słowa wypowiedziane do Ojca, które stają się błogosławieństwem. A więc Jezus też spędzał czas w modlitwie. I kończąc, odpowiadając na to pytanie, co Jezus robił w ostatnim tygodniu? Co Jezus robił przez ostatnie dni swojego życia tutaj w ciele na ziemi, przed swoją śmiercią? Gdy wkroczył, zrobił porządek w świątyni, bo dla niego ważna, bo dla Boga była ważna świątynia i nie było Bogu obojęte, co tam się dzieje. Jezus coś wyraził, Bożą wolę wobec tego miejsca, bo miało być to miejsce manifestacji Boga i miejsce modlitwy. Więc Jezus wkroczył, zrobił porządek w świątyni, Jezus uzdrawiał chorych w ostatnim tygodniu. Jezus nauczał, dużo słowa przekazywał z tym ludziom, z którymi był. Jezus dbał o społeczność, o relacje z przyjaciółmi, z bliskimi, poświęcił im czas do końca. I na końcu Jezus też mówił do Boga, modlił się i wstawiał się za Kościół, za lud, za wierzących i też trwał w społeczności z Ojcem. I refleksja na koniec, jak się przygotować do świąt wielkanocnych. Oprócz wszystkich czynności, które mamy wykonać, które sobie zaplanowaliście, że wykonacie tego, co powinniśmy zrobić, może też warto zrobić porządek w swoim życiu, w swoim wewnętrznym, duchowym życiu i zastanowić się, Panie, czy jestem gotowy rozważać Twoją śmierć, wspominać Twoją śmierć, czy będzie to Tobie miłe, czy jestem w sposób właściwy przygotowany, by świętować Twoje zmartwychwstanie i Twoje zwycięstwo, bo wiem, że Ty patrzysz na serca. Może warto też w ten sposób podejść. I chcę Was na koniec zaprosić do modlitwy.